Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Ojciec Święty prosi młodych o wypełnienie przedsynodalnej ankiety. Specjalny wpis w tej sprawie zamieścił na Twitterze. Sytuacja w ogarniętym wojną Jemenie jest coraz tragiczniejsza, alarmuje w tej sprawie Kościół i organizacje międzynarodowe. Marksistowscy partyzanci z Armii Wyzwolenia Narodowego zamierzają ogłosić jednostronne zawieszenie broni na czas wizyty papieża w Kolumbii. Witam Państwa 12 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ojciec Święty prosi młodych, aby wzięli udział w przygotowaniach do synodu biskupów, a konkretnie by wypełnili internetową ankietę przygotowaną przez sekretariat synodu. Franciszek pisze o tym w twicie z okazji przypadającego dziś ONZ-owskiego Dnia Młodzieży. Podkreśla, że młodzi są nadzieją Kościoła. Pyta się ich, jak wyobrażają sobie swoją przyszłość, po czym odsyła ich do internetowej ankiety, bo zapowiedziany na październik 2018 roku synod będzie poświęcony właśnie młodym i ich powołaniu. Na znaczenie papieskiego gestu wskazuje sekretarz generalny synodu biskupów, kardynał Lorenzo Baldisseri.
Bardzo się cieszę, że Ojciec Święty zwraca się tym tweetem do młodych w tym momencie, w dniu, kiedy obchodzi się Światowy Dzień Młodzieży. Pracujemy nad przygotowaniem synodu w 2018 roku. Wielką wagę przywiązujemy do komunikacji społecznej. Chciałbym podkreślić, że synod biskupów uruchomił niedawno specjalną stronę dla młodych. Chodzi tu przede wszystkim o nowy kwestionariusz dla młodych. Adres strony to youthsynod2018.va. Dzisiejszy tweet papieża będzie na pewno silnym bodźcem. W ten sposób zwraca się on bezpośrednio do młodych. Pamiętajmy, że podczas czuwania przed Światowym Dniem Młodzieży Franciszek powiedział: synod należy do młodych, to wasz synod.
Sytuacja w Jemenie jest katastrofalna. Nikt nie bierze dziś pod uwagę sytuacji miejscowej ludności, alarmuje biskup Paul Hinder, wikariusz apostolski dla Arabii Południowej, pod którego jurysdykcję podlega również Jemen. Podkreśla on, że bezpośrednią konsekwencją wojny jest szalejąca epidemia cholery. System sanitarny legł tam bowiem w gruzach. Dostarczanie pomocy humanitarnej jest niemal niemożliwe. Końca wojny tymczasem nie widać, bo zbyt wiele stron jest w nią zaangażowanych. Wszyscy myślą tylko o własnych interesach, które nie są zbieżne z interesami ludności cywilnej, podkreśla biskup Hinder.
Jeśli strony tej wojny nie zostaną zmuszone, by zasiąść razem do stołu, jeśli nie zmusi się ich do rzeczowych negocjacji na temat trwałego pokoju, sytuacja w Jemenie się nie poprawi. Nie ma na to żadnych szans. Oczywiście my jako chrześcijanie zawsze mamy nadzieję, bo wiemy, że wszędzie są obecne dwie moce, nie tylko moc diabła, ale także moc Boga, która działa nawet jeśli tego nie widać. I w sercu człowieka, również w sercu tych, którzy prowadzą wojnę, pojawia się coś, co sprawia, że jednak podejmuje on pewne starania, widząc, że dalej już tak nie można, że ten konflikt kosztował już życie tak wielu ludzi i zniszczył jeden z najpiękniejszych krajów arabskich.
Marksistowscy partyzanci z Armii Wyzwolenia Narodowego zamierzają ogłosić jednostronne zawieszenie broni na czas wizyty papieża w Kolumbii. Poinformował o tym jeden z liderów tego ugrupowania historycznie związanego z tzw. teologią wyzwolenia, Pablo Beltrán. ELN aktualnie prowadzi z rządem Kolumbii negocjacje pokojowe i być może taki rozejm mógłby być ogłoszony na mocy obustronnego porozumienia. Jednak nawet gdyby do tego nie doszło, możliwe jest ogłoszenie zawieszenia broni jedynie z naszej strony, stwierdził Beltrán. Jego świątobliwość Franciszek jest papieżem, który skłonił Kościół do myślenia w kategoriach zubożałej i wykluczonej większości, dodał przedstawiciel marksistowskiej partyzantki. On jest postępowym papieżem i wszystko, co my, Kolumbijczycy, możemy zrobić, aby godnie go przyjąć, będzie wsparciem dla procesu pokojowego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Daję słowo to cotygodniowe rozważania czytań niedzielnej liturgii na antenie Radia Watykańskiego. Medytację pierwszego czytania prowadzi Tomasz Matyka. W drugie czytanie zagłębia się ksiądz Paweł Pasierbek, a w Ewangelię wprowadza Państwa ksiądz Mariusz Han. Przy mikrofonie Krzysztof Bronk zapraszam na program Daję Słowo.
W jutrzejszym czytaniu z pierwszej Księgi Królewskiej Eliasz spotyka Boga przechodzącego w lekkim powiewie, a nie w ogniu, trzęsieniu ziemi czy wichurze.
Na początku tego fragmentu Bóg wystosowuje do Eliasza zaproszenie: spotkajmy się. Prorok w międzyczasie już wykazał się w pewnym sensie inicjatywą, bo przybył na świętą górę, czyli przygotował się do usłyszenia wezwania, wychodząc na miejsce odosobnione. Ale i do tego musiał być zachęcany przez Pana, ponieważ w sytuacji wykluczenia społecznego oraz zagrożenia życia, w której się znajdował, popadł w pewien rodzaj depresji i nie chciał już nic robić, tylko zasnąć, aby umrzeć we śnie. Bóg jednak cały czas przemawiał do Eliasza, zachęcając go do dalszej wędrówki, aby wreszcie na Chorebie móc z nim porozmawiać. Z całej podróży proroka widać, że do spotkania z Najwyższym, jak do każdego naprawdę szczerego spotkania, potrzebujemy pewnego przygotowania, wyciszenia, skupienia na tym, co ma się wydarzyć. A także jasno jest w tym fragmencie pokazane, iż Pan nas do takich rozmów nieustannie zaprasza. Czy słyszysz owo zaproszenie? Czy za nim idziesz, wydzielając na spotkanie z Bogiem specjalne miejsce i czas? Kolejną kwestią okazało się rozpoznanie Pana, które nie było takie proste. Bo to najpierw przechodziły przed jaskinią proroka potężne siły natury, a ich działalność łatwo pomylić z obecnością Najwyższego. Trzęsienie ziemi, wichura, ogień, wszystkie trzy to przecież symboliczna oznaka wszechmocy. Ale Eliasz wyczuł, że choć mogą one wypływać z siły boskiego majestatu, to jednak nie ma w nich samej osoby oraz obecności Boga. Ta znalazła się w łagodnym powiewie. Bo prorok doświadczył, iż Pan, który tak wyraźnie, ale z drugiej strony delikatnie zapraszał na to spotkanie, nie mógłby być zawarty w burzy i zniszczeniu, zwłaszcza na taką okazję, ale raczej objawiłby się jako miłosierny, dobry, łaskawy. Przecież Pan też rozpoznaje, iż istnieją różne okazje, na jakich warto się stawić w różny sposób. Różne rzeczy są konieczne w różnych sytuacjach. W końcu to On stworzył świat wypełniony owymi niuansami. A nam się często wydaje, iż Bóg działa tylko poprzez wielkie wydarzenia, nagłe zwroty akcji w życiu albo w historii świata, cudowne interwencje. Czasem byśmy tego po prostu pragnęli, bo wydaje się nam, iż tak nasza egzystencja byłaby prostsza. Jednak Pan przychodzi nie w trzęsieniu ziemi, nie w ogniu, nie. On spotyka się z nami w codziennym, zwykłym powiewie, który daje lekkie ukojenie naszego bólu, ale tak naprawdę pozostaje nieodróżnialny od innych doświadczeń życia. Bóg woli działać subtelnie, spokojnie i naturalnie. Czasem używa wielkich wydarzeń, ale znacznie częściej jest po prostu z Tobą obecny w Twojej codzienności i to w niej można zobaczyć Jego wielkość. Czy to widzisz? Na koniec warto się zastanowić, na ile naprawdę odpowiadasz na zaproszenie Boga na spotkanie. Nie tylko, czy wydzielasz sobie czas na bardziej intymną modlitwę, ale też czy zauważasz Jego obecność w szarej codzienności. Bo tylko oba w pełni opisują możliwą, cudowną relację życia z Panem.
Święty Paweł w swoim liście do Rzymian przyznaje, że szczerze pragnąłby, aby cały jego naród zaakceptował Chrystusa, jako że Izraelici pozostają zawsze wybranym przez Boga ludem.
Czy warto wspominać miejsca, w których się urodziliśmy? Pamiętać te, gdzie się wychowywaliśmy, ludzi, którzy nam towarzyszyli? Niejednokrotnie wracamy do tych dni, miejsc, osób z nostalgią, niemal z rozczuleniem. Ale bywa, że nie chcemy o tym pamiętać. Chętnie raz na zawsze byśmy o tym zapomnieli. Niejednokrotnie bowiem wspomnienie ludzi, którzy być może wyrządzili nam krzywdę i miejsc, gdzie się to działo, wywołuje w nas złe emocje, wzburzenie. Czujemy, jakbyśmy znowu tam byli i przeżywamy to na nowo. Choć wiele czasu już upłynęło, a nam się wydaje, że to było wczoraj. Czy warto wracać do tego, co było? Życie apostoła Pawła nie było usłane różami, bo choć odnalazł skarb swojego życia, choć znalazł drogocenną perłę i nabył ją, to przecież nie brak było w jego życiu przeciwności, kamienowany, biczowany, wyrzucany, rozbitek na morzu, przez wielu nierozumiany. Czy warto było o tym wspominać, pamiętać? Zapomnieć się nie da, pamięć bowiem to nie komputer, który można zresetować, wyczyścić i jak gdyby nigdy nic zacząć od nowa, z nową pamięcią gotową do zapisywania. A jednak Paweł i pamięta i wspomina. Będzie pisał bowiem o tym, co przeżył, czego doświadczył. Ale pisze nie w formie porażki, klęski, ale w formie zwycięstwa. Te trudne przeżycia, które stały się jego udziałem, nie uczyniły z niego człowieka sfrustrowanego, zrezygnowanego, który przegrałby swoje życie, ale wręcz go umocniły i stały się okazją do podkreślenia, że najważniejsza jest miłość do Chrystusa i w niej trzeba przeżywać swoją codzienność. Paweł daje doskonały przykład tej postawy życiowej, kiedy wspomina swoich rodaków, co słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu. Z jednej strony mógł się chlubić, że był Żydem z rodu Beniamina, ale z drugiej strony doświadczył od swoich rodaków wiele przykrości, przeciwności, włącznie z tym, że chcieli go zabić. Mógł więc Paweł czuć do nich ogromny żal, że go nie rozumieli, odrzucili i nastawali na jego życie. Ale nie, apostoł narodów daje nam doskonały przykład tego, co to znaczy przebaczyć, nie nosić urazy w sercu i jeszcze czuć więź z tymi, którzy go odrzucili i nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Przebaczyć, nie rozpamiętywać, nie nosić urazy w sercu. Czasami wydaje się być ponad nasze siły, ale można. Paweł nie tylko przebacza Żydom, ale jeszcze pokazuje ich wielkość, możliwości, bo to oni zostali wybrani i oni są wybranym narodem. Zobaczyć swoje życie w perspektywie Chrystusowej, nakierowane na Boga, bo od Niego wyszło i do Niego zmierza. Wtedy życiowa porażka staje się zwycięstwem, a bolesne doświadczenie przeradza się w radość. Wtedy nieprzyjaciel staje się człowiekiem podobnym do mnie, czasami pogubionym, dokonującym złych wyborów, ale tak samo jak ja szukającym miłości i piękna, choć niejednokrotnie na fałszywych drogach. Panie, ulecz naszą pamięć, wspomnienia i daj nam wielkie, hojne serca, które dostrzegają egzystencjalną biedę człowieka i pragną jej zaradzić.
W Ewangelii świętego Mateusza Piotr chodzi po jeziorze, zaproszony do tego przez stojącego na wodzie Jezusa.
Stojąc na szczycie i patrząc na miasto z tego miejsca, człowiek odczuwa w sobie ogromną siłę. Może wtedy poczuć się wielkim, niezniszczalnym stwórcą, prawie jak Bóg. Tak jest na tarasie widokowym CN Tower w Toronto w Kanadzie. Na tarasie widokowym znajduje się kawałek podłogi, która zrobiona jest z przezroczystej płyty o szerokości kilku milimetrów. Ta płyta może utrzymać 14 słoni. informuje o tym tablica i każdy człowiek ma tego świadomość. Patrząc z boku, jak inne osoby boją się jednak stanąć na tej szybie, każdy w duchu śmieje się z innych, z ich reakcji. Kiedy jednak sam ma stanąć w tym miejscu, na tej przezroczystej płycie, widząc pod sobą ponad 500 metrów przepaści, wtedy automatycznie zaczyna tracić wiarę nie tylko w samego siebie, ale także tych, którzy tą płytę, w ogóle całą konstrukcję wybudowali. Pojawiają się automatycznie narzucające się pytania, a może to wszystko nie wytrzyma, może ta płyta akurat pode mną pęknie, zastanawia się wielu. Zaufanie zaczyna nagle topnieć, zamienia się w lęk. I tu dotykamy, myślę, tego, co przeżył apostoł Piotr, który został zaproszony przez Jezusa do kroczenia za nim po jeziorze. Dotykamy tu tematu odwagi i zaufania nie tylko względem samego siebie, ale także zaufania względem drugiego człowieka, a w szerszym kontekście również zaufania Panu Bogu. Piotr zaufał, ale tylko na samym początku. Później jednak, gdy na zewnątrz pojawiły się trudności, zaczęły napierać na niego niebezpieczeństwa, jego wiara szybko przeobraziła się w lęk o samego siebie. Pod bacznym okiem Jezusa Piotr miał w sobie odwagę, aby kroczyć po jeziorze. Gdy jednak pojawiły się dodatkowe elementy, a w tym wypadku burza, fale, wiatr, symbol zamieszania, niepokojów, sytuacji życia i losów człowieka, zmartwień, chorób, wtedy grunt pod nogami Piotra zaczyna się walić. Zaufanie do samego siebie traci u niego na wartości, przestaje samemu sobie wierzyć i to jest początek nieszczęścia. Podobnie jest i z nami w naszym codziennym życiu. Człowiek wciąż i to przez całe życie zmaga się z wieloma przeciwnościami, które mogą wprowadzić go w stan zwątpienia. W każdym z nas są obecne wady i tylko wiara w samego siebie, w drugiego człowieka, ale przede wszystkim w Pana Boga może tę sytuację w człowieku zmienić. Za każdym razem, gdy się poddajemy, gdy rezygnujemy, gdy przestajemy walczyć, kiedy mówimy nie chce mi się, nie potrafię, boję się, w tym właśnie momencie oddajemy się w ręce wady, która jest w nas. Jesteśmy tego świadkami i to bardzo często nas jeszcze bardziej pogłębia w bezradności i przygnębieniu. Wada bowiem w tym momencie otrzymuje sojusznika i dlatego odnosi kolejne zwycięstwo. Kiedyś w czasie sztormu początkujący żeglarz wspinał się po raz pierwszy na maszt. Patrzony w niebo, swobodnie zdążał do celu. Jednak w połowie drogi zatrzymał się i popatrzył w dół. Zobaczył rozszalałe morze i fale wdzierające się na pokład łodzi. Ten widok wypełnił jego serce paraliżującym lękiem. Nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. Jego ciało stanęło i nie mogło zrobić najmniejszego ruchu. Widząc to, jeden ze starszych żeglarzy krzyknął do niego: patrz w niebo, patrz w niebo. Młody marynarz posłuchał rady starszego kolegi i szczęśliwie wspiął się na szczyt masztu. Piotr, póki wpatrywał się w Chrystusa, to bezpiecznie szedł po jeziorze. Gdy jednak zaczął za bardzo ufać swoim możliwościom, wtedy zaczął tonąć. Dlatego potrzeba nam wiary we własne możliwości, ale przede wszystkim wiary w Chrystusa, który pokazuje nam, jak wszelkie codzienne przeciwności możemy przezwyciężyć. To On nam mówi każdego dnia: odwagi, ja jestem, nie bójcie się.
Wysłuchaliśmy cyklicznej audycji Daję Słowo. W naszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.